Po co to wszystko? 22 lutego 2012.00. Kryzys ma to do siebie, że każe nam wrócić do źródeł. Brak zasobów i straty każą zdefiniować i chronić to, co najważniejsze. Ta prawda dotyczy nie tylko firm, procesów, budżetów, planów i strategii. Dotyczy także naszych menedżerskich karier, tego, co jest sensem i wartością naszej pracy. Kryzys to czas strat, zmian, stresu, niepewności i zdezorientowania. Jak w dzisiejszym chaosie poszukiwać miary, która pokaże naszą wartość, pomoże ją definiować i komunikować, pozwoli zyskać spokój i poczucie bezpieczeństwa, nabrać zdrowego dystansu, zapewni właściwy fundament dla podjęcia wyzwań, które z punktu widzenia CEO w najbliższym czasie mogą decydować o powodzeniu całej firmy, a nie wykluczone. Podpowie również właściwy kierunek dalszego rozwoju kariery. Dobrze wiedzieć, gdzie jestem, jeśli chcę dojść tam, gdzie chcę. Wyobraź sobie, czytelniku, że oto twoi szefowie, a jeszcze lepiej właściciele firmy lub rada nadzorcza dochodzą do wniosku, że w ramach cięcia kosztów warto się przyjrzeć organizacji i sprawdzić, czy nie za dużo w niej menedżerów. W ostatecznym rachunku liczy się produktywność, a jako menedżer niczego właściwie nie produkujesz. Nikogo by taki restrukturyzacyjny odruch w dzisiejszych czasach nie zdziwił. Szukamy oszczędności, gdzie tylko się da. Poprosili więc także i ciebie o 10-minutową prezentację na najbardziej podstawowy dla nich temat. Dlaczego to właśnie ty, właśnie w tej firmie, na tym właśnie stanowisku, baza dla lepszych wyborów? To moje ulubione ćwiczenie, gdy zaczynam pracę z menedżerami. Pytanie o sens, biznesowy sens zarządzania. Pytanie o wartość, jaką wnosisz. Warto je sobie zadać, zwłaszcza gdy kryzys woła. Sprawdzam, co więcej, warto je przenieść także na prywatną stronę życia. W imię czego to wszystko? Wysiłek, plany, marzenia, cele, związki, relacje. Mądra refleksja nad sensem. Nawet jeśli ujawni to, co trudne czy niedokończone, może w ostatecznym rozrachunku stać się bazą dla nowej energii i nowych, lepszych wyborów. Wróćmy do świata biznesowego. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że zadanie sobie pytania, dlaczego to właśnie ja, to bardzo diagnostyczne ćwiczenie. Niemal wszystko mówi o twoim stylu zarządzania i zawodowej postawie. Ciekaw jestem, co chciałbyś swoim przełożonym i sobie powiedzieć, życiorys standardowy. Być może uczciwie i cokolwiek niefrasobliwie odpowiesz, że zaczęło się od przypadku i tak już potoczyło. Szukali kogoś, potrzebny był szef. Jakoś sobie radzisz, lepiej lub gorzej. Premia za znalezienie się we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Menedżerowie z przypadku to dość pokaźna grupa naszej populacji. Wiele takich karier rozpoczęło się w latach, gdy polska gospodarka budziła się do wolnego rynku. Firmy rosły, ludzie rośli, menedżerowie byli potrzebni. Jako społeczeństwo nie umieliśmy zarządzać. Jeśli tak się rozpoczęła twoja menedżerska kariera i niczego zdecydowanego od tego czasu nie zrobiłeś, by uzupełnić swoje kompetencyjne braki, jest się o co martwić. Jest na rynku wielu, którzy są bardziej wykształceni, więcej umieją, mniej chcą zarabiać i gotowi są pracować znacznie ciężej od ciebie. Może to jest ostatni moment, żeby się obudzić. Specjalista jako menedżer. Mogło być tak, że twoje wejście na ścieżkę menedżerską dokonało się za sprawą zasług. Wybitny handlowiec, wybitny programista, wybitny analityk czy finansista zasługuje na awans. Zasłużeni, ale niedowartościowani awansem. Szybko się wypalamy i pogrążamy w goryczy. Stanowisko nam się należy. Musimy go awansować, bo odejdzie. To typowe rozumowanie w takich sytuacjach. Niestety, to racje emocjonalne. Racjonalne spojrzenie na sprawę pokazuje, że awansując wybitnego i zasłużonego specjalistę, na pewno tracimy go jako specjalistę, a niekoniecznie zyskujemy dobrego menedżera. Tak się składa, że gwiazdy sportu, sceny czy biznesu rzadko zostawiają po sobie wybitnych następców. Trudno im zostać trenerami nowych gwiazd. Różne są tego przyczyny. Na pewno jednak prawdą jest, że specjalista w roli menedżera skupia się na ogół bardziej na perfekcyjnym wykonywaniu zadań niż na budowaniu zespołu, który by te zadania wykonywał. Stąd już tylko krok do blokującego postęp perfekcjonizmu czy, co gorsza, konkurowania z własnymi ludźmi. To w zarządzaniu duży problem, kiedy uśmiechnięty szef, niczego niemal nie zauważając, całym sobą mówi, bądź jak ja, i jeszcze wymościł sobie ciepłe gniazdko w wyimaginowanej galerii zasłużonych. Może być jeszcze wiele powodów, dla których to właśnie ty, może ludzie cię po prostu lubią, bo lubisz mylić motywację z zadowoleniem i poczuciem komfortu, a może to było zasiedzenie, masz największe doświadczenie, byłeś tam najdłużej, znasz firmę czy dział jak własną kieszeń. Znam menedżera, który mi w takiej sytuacji powiedział z uśmiechem, że kocha swoją firmę tak jak żonę, no i z firmą spędził dużo więcej czasu, dojrzewanie do rozwoju, a może jest tak, że po prostu nie wiesz, w imię czego. To może być trudne odkrycie, na pewno warto się z tym zmierzyć, uzbroić w cierpliwość i wytrwałość poszukiwania odpowiedzi, a gdy ją znajdziesz, możesz znaleźć odwagę do przeprowadzenia radykalnych zmian, bez względu na powody. Największą wartością takiej refleksji i powodu powinno się stać pytanie, na ile najgłębsze, pierwotne motywacje są dzisiaj w stanie napędzać mnie konstruktywnie do osiągania celów, mierzenia się z wyzwaniami i problemami, na ile czynią mnie prawdziwym liderem. Korekta w tym właśnie miejscu to najpotężniejsze narzędzie budowania własnej siły i kompetencji. Od tego się zaczyna właściwy rozwój. Nasze motywacje i ich źródła zmieniają się w czasie. Na tym w istocie polega dojrzewanie. Zauroczenie i pasja pierwszego zakochania muszą się rozwijać i zmieniać, jeśli mają wystarczyć na związek do końca życia. W pracy jest podobnie. Po okresie pierwszej fascynacji czeka cię rutyna. Chyba że wypracujesz i nauczysz się postawy dojrzałego człowieka, który szuka celu, konsekwentnie dokonuje wyborów i bierze za nie odpowiedzialność. 3 punkty oparcia. Co to oznacza dla menedżera? Jak to robią ci, którzy na każdym etapie pracy, zmobilizowani i skoncentrowani, prowadzą swoje zespoły do zwycięstwa, w każdych warunkach, nie tracąc energii, zapału i pomysłów? Czego się możemy nauczyć od ludzi, którzy potrafią swoje motywacje twórczo rozwijać, by połączyć siłę wieloletniego doświadczenia i kompetencji z energią, świeżością i innowacyjnością w działaniu? Po pierwsze, to zawsze jest silna wizja. Nie taka, jak oklepane zwroty na złotej tabliczce w korporacyjnym biurze. To jest coś zupełnie innego. Wielkie pragnienie, żeby czegoś dokonać. Pragnę tego. Umiem o tym opowiadać godzinami. Wiem, jak to będzie wyglądało, choć stale modyfikuję wizję, bo przecież może ona rosnąć i rozwijać się ze mną i zespołem. Taka wizja to w zasadzie jedyne zdrowe źródło motywacji. Wszystkie programy motywacyjne, jakie się spotyka w filmach, mają zasadniczą wadę. Podsuwają motywatory, a nie budują pociągającego celu. A cel to przecież jedyne źródło motywacji człowieka, pod warunkiem, że jest atrakcyjny i że jest naprawdę mój. Pomyśl przez chwilę, co się z tobą dzieje, gdy realizujesz nie swoje cele. Poczucie bycia ofiarą i opór. Nie pokona go żaden projekt motywacyjny. Chyba że ludzie na nowo odkryją swoje cele. To jest twoja menedżerska odpowiedzialność wobec siebie i tych, którymi zarządzasz. Drugi fundament silnego lidera na każdy czas to dyscyplina. Znów musimy odejść od potocznego rozumienia słów. Nie chodzi o dyscyplinę zewnętrznego przymusu, a raczej o gotowość zdyscyplinowanego działania w służbie celu. Jak u sportowca, zarządzanie energią i trening, niemal bez zbędnych ruchów, żeby trafić z formą we właściwy moment. Szacunek dla reguł gry, by im sprostać, zwyciężyć przeciwnika, ale przede wszystkim własną słabość. Zdyscyplinowany menedżer, zdyscyplinowany zespół, zdyscyplinowana firma, jasne reguły, egzekwowanie od siebie i innych. Bez represji, po prostu naturalne upewnianie się, że jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być, robiąc to, co trzeba, we właściwym czasie. Umiesz tak, także ze swoim zespołem i wreszcie komunikacja. Jeśli coś jest tylko w twojej głowie, choćby było mistrzostwem świata, to jakby tego nie było. Żyje i działa tylko wtedy, gdy to poznają, zrozumieją i przyjmą inni. A zrozumienie i przyjęcie to nie tylko przekaz informacji. Potrzebna jest świadomość intencji i rezonans emocjonalny. To oznacza, że twoja menedżerska komunikacja musi obejmować także to, co czujesz i czym żyjesz. To, co cię cieszy. Może i to, co martwi, a już na pewno to, na czym ci zależy. Odwzajemnione zależy mi to początek kariery zwycięskiego zespołu na każdy czas. Umiesz je zakomunikować. Jeśli tak, to potrzeba ci jeszcze kilku cech, które twoją wizję, dyscyplinę i komunikację będą wzmacniać i dodawać wytrwałości. Mam na myśli ambicje i odwagę, żeby mierzyć wysoko, nie bać się żadnego smoka, zdobywać księżniczki i królestwa. Przecież w gruncie rzeczy po to pracujesz tak ciężko? Tak to już jest, że kiedy rasowy lider staje przed lustrem, to widzi w nim przede wszystkim lepszą przyszłość, którą chce konsekwentnie tworzyć.